sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Pięć minut po godzinie 19:00 rozpoczynamy drugą część audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a w studiu witają się
Dawid Cydrowski
i Grzegorz Szałasik. Witamy ponownie. No to spójrzmy, co dzieje się ciekawego, bo dzieje się przede wszystkim w Londynie na kortach Wimbledonu, na trawie.
No właśnie, przed chwilą zakończył się set numer 4, set, który padł łupem Serba Nowaka Dziokowicza, a zatem w całym spotkaniu remis 2-2 i zwycięzca piątego seta zgarnie wielkoszlemowy tytuł na trawiastych kortach Wimbledonu. To oczywiście spotkanie pomiędzy Serbem Nowakiem Dziokowiczem a Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Ale ciekawie także i na stadionach lekkoatletycznych. Natalia Kaczmarek czasem 49-48 wygrała bieg na 400 metrów, ustanawiając rekord życiowy podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do Diamentowej Ligi. To rekord meetingu i drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Szybsza była jedynie Irena Szewińska, 49-28. W rzucie młotem najlepszy Wojciech Nowicki z wynikiem 80 metrów 2 centymetry. Trzecia na 100 metrów była Ewa Swoboda z rekordem życiowym 10-94. Sprinterka zbliżyła się na 0,01 sekundy do rekordu Polski Ewy Kasprzyk z 1986 roku. Polskie siatkarki powalczą dziś o brązowy medal Ligi Narodów. O 21:00 rywalkami ich w meczu o trzecie miejsce będą Amerykanki. W finale turnieju rozgrywanego w Arlington w stanie Texas Chinki zagrają z Turczynkami. Bartosz Zmarzlik wygrał drugi tegoroczny finał indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, który odbył się w Pile. Lider klasyfikacji generalnej Speedway Grand Prix w finale na stadionie przy Bydgoskiej wyprzedził Macieja Janowskiego i Patryka Dudka. Czwarty był Jarosław Hampel. W ten weekend ligi żużlowe w Polsce nie jeździły. Od 18:30 trwa tylko mecz zaległy. W pierwszej lidze Orzeł Łódź jeździ z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski i po czterech biegach gospodarze prowadzą 13-11.
Było w wiadomościach agencyjnych o Wimbledonie. Będziemy jeszcze mówić w naszej audycji o Wimbledonie, ale w wykonaniu naszych pań występ przede wszystkim Igi Świątek i Magdy Linette oceni szef sekcji tenisowej poznańskiego AZS-u i były prezes Polskiego Związku Tenisowego Jacek Muzolf. Polecam posłuchać tej rozmowy, bo nie przebiera w słowach. Jacek Muzolf, za chwileczkę ta rozmowa, ale wcześniej omówienie bieżących wydarzeń, które miały miejsce w Wielkopolsce. To nie tak, że latem świat sportu odpoczywa, bowiem na torze Poznań ścigały się samochody w ramach wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski, a w Bożkowie pływano w ramach Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. Będzie także o kolarstwie, o piłce ręcznej i o sportach walki. To wszystko w naszej audycji do godziny 20:00.
Piątek, sobota, na torze Poznani kolejne rundy wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski, dyrektor zawodów Sebastian Urbaniak, ale tutaj także bardzo ciekawy pokaz formuły historycznej, od tego zacznijmy, bo widać było, że to się sporym zainteresowaniem cieszy, no i można było się poczuć jak na takim historycznym wyścigu Formuły 1, prawda, bo te nawet bolidy tym kształtem przypominały te bolidy wyścigowe Formuły 1.
Tak, bo to ta formuła, która kiedyś ścigała się tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, była taką namiastką F1 i to są osoby, które walczyły naprawdę jak równy z równym, a bolidy, tak, budowane z tego, co się dało. Bardzo fajna ekipa tutaj dżentelmenów, którzy znają się od lat, podtrzymują ze sobą kontakt i utrzymując takie informacje, można też utrzymać w świetnej kondycji te samochody, które naprawdę robią wrażenie, bo to jest taka stara formułka. Wyścig bardzo fajny. Pierwsza formułka miała minutę 40, więc ci, którzy wiedzą, jak szybko się jeździ na torze, trzeba się postarać, żeby zrobić minutę 40 na torze. Bardzo fajny wyścig, co prawda pokazowy, ale będziemy robić takie wyścigi co roku. Memoriał będzie się nazywał zawsze inaczej, ponieważ będziemy wspominali kogoś innego z historii naszych wyścigów, więc zapraszam, bo wyścigi u nas zawsze są okraszone też czymś dodatkowym. Oprócz tego, że są wyścigi, to staramy się też dawać inne atrakcje.
Oprócz tych pokazowych wyścigów także jednak ściganie na poważnie w walce o punkty mistrzostw Polski.
W ten weekend mamy 79 zawodników w różnych sprintach, bardzo różnych klasach, plus 16 zawodników w endurance. Pierwsza zrobiliśmy eksperyment, zrobiliśmy endurance w piątek. Udało się, bardzo fajnie, bo nie było to w takim upale jak dzisiaj. Przekroczyliśmy naszą setkę. Jak zawsze powtarzam, wyścigowa setka w Poznaniu musi pęknąć. Tak mieliśmy zawodników 95 naszej normalnej tawki, czyli sprinty i endurance, plus koledzy w liczbie 11 z historyków. Mamy powyżej 100 zawodników, mimo tych ciężkich czasów, które niestety zmuszają nas do optymalizacji kosztów i skrócenia tej imprezy nawet o jeden dzień, bo tak się udało.
Bartosz Wilk, klasa 3-1. Piątek był bardzo ciekawy. Na kwalifikacjach się udało przejechać jedno kółko, ale musiałem dwa razy składać tak naprawdę na tym kółku gaźnik, bo mi spadała ciągle linka z gaźnika. Musiałem tak naprawdę z ostatniej pozycji we wszystkich maluchów przebijać się aż na pierwszą w klasie, co się udało. Było bardzo blisko, bo udało mi się dopiero wyprzedzić tak naprawdę metry przed linią mety Grześka.
Ale mam wrażenie, że właśnie takie wyścigi, kiedy gdzieś tam do ostatnich metrów trzeba się ścigać, no to raz, że sól dla kibiców, ale pewnie dla was kierowców także, że gdzieś ta adrenalina cały czas do końca, do ostatnich metrów na najwyższym poziomie.
No powiem, że było bardzo ciekawie, było lekko nerwowo, ale się udało ostatecznie. Może lekkim szczęściem, bo tak naprawdę polecieliśmy w zakręcie ostatnim bok w bok i jakoś się udało napędzić szybciej od Grześka, ale było bardzo fajnie na pewno.
Legenda polskiego motorsportu Małgorzata Serbin, także w ten weekend na torze Poznań. Muszę dopytać jako doświadczonej zawodniczki w takich warunkach atmosferycznych, mam wrażenie, że oprócz świetnie przygotowanego sprzętu, ale to jak podczas każdego weekendu, też chyba jednak kondycja fizyczna odgrywa dużą rolę, to żeby tutaj no, dbać o siebie, dbać o praktykę odwodnienia, no bo jednak tutaj o takie przegrzanie nie tylko sprzętu, ale i organizmu bardzo łatwo.
Mnie to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ kondycyjnie jestem przygotowana bardzo dobrze, ponieważ moim numerem jeden w tym sezonie są starty w maratonach. Pływam po 10 km w morzu z finałem Mistrzostw Świata w Tajlandii w grudniu. W związku z tym mnie ta pogoda zupełnie nie przeszkadza. Potrafię wyłączyć tę strefę. Jakby ona jest oczywiście dyskomfortowa, bo nie są to normalne dla nas warunki, ale mnie to nie przeszkadza.
A jeśli chodzi o sprzęt, tutaj ciężko utrzymać to w takiej pełnej sprawności, żeby te silniki, generalnie cały sprzęt był na najwyższym stopniu gotowości do wyścigu?
Tak, jak najbardziej tak. No tutaj panowie mechanicy mają dużo roboty, bo jednak to jest maluszek, to sprzęgło, silnik sam, to ogólnie nie są samochody wyścigowe, a teraz tutaj dostają tak naprawdę dużo, dużo takiego, no chciałam jakiś kolokwializm tu wymyśleć, ale po prostu ciężko jest. Dlatego utrzymanie tego sprzętu jest naprawdę trudno i dzisiaj i w ogóle ten weekend to takie trudne warunki, myślę, że dla wszystkich samochodów.
W materiale z wyścigów samochodowych na torze Poznań słyszeliśmy Małgorzatę Serbin, która mówiła o tym, że sporo pływa. No tak, bo to też jest stała uczestniczka Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. No ale skoro w ten weekend były wyścigi samochodowe na torze Poznań, no to w ten weekend Małgorzata Serbin nie mogła wystartować w zawodach pływackich, ale nic nie stanęło na przeszkodzie, by trzecia edycja 17. Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym odbyła się wczoraj w Boszkowie Podlesznym na Jeziorze Dominickim. Ścigano się oczywiście na 3000 metrów. Na zawodach na plaży Pudełkowo był Jacek Marciniak.
Zamknijcie się wszyscy na linię startu. Chodzi mi o tę ekipę, która jest za pointą żółtą małą.
W trakcie wakacji to praktycznie co tydzień całe Grand Prix. Jeśli chodzi o zawody, tak, co tydzień, a jeśli chodzi o treningi, to 3 razy w tygodniu. Ja osobiście wolałbym troszeczkę dłuższe nawet dystanse, ale 3 kilometry to też akurat na basenie wychodzi mi poniżej godziny czasu, także akurat jest taki trening, wie pan, dla mnie.
Od dziecka ja się wychowywałam nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu, więc najlepsza atrakcja to było kto pierwszy na drugiej stronie jeziora. Basenów jeszcze nie było i całe życie właśnie pływam w jeziorach.
To jest mój pierwszy sezon Open Water. Zawsze chciałam pływać na otwartych jeziorach, bo mój tata całe życie pływał. I to pierwszy start miałam 2 tygodnie temu i to jest mój drugi start w życiu. Więc mam nadzieję, że dobrze pójdzie.
A często pływa pani takie dystanse?
Nie, właśnie to jest mój drugi raz w życiu, kiedy będę pływała 3 kilometry, bo płynęłam pierwszy Open Water 2 lata temu na 900 km, a pierwszy raz na 3 kilometry.
Czy jest idealna pogoda, czy nie?
Woda troszkę za ciepła. No tak pewnie jest koło 24 stopnie, a tak optymalna 21-22.
Uwaga, wszyscy gotowi?
Jacek Tim, prezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego.
Panie prezesie, ze startu wspólnego?
Tak, oczywiście. Zawody na wodach otwartych to start wspólny.
Ilu uczestników?
Blisko 80. Oczywiście zawsze kilku się nie pojawi, rezygnują w ostatniej chwili ze startu. Natomiast wielu zawodników, medalistów Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, zawodników, którzy specjalizują się w pływaniu na wodach otwartych, zawodników w kategoriach Masters, którzy również zdobywają medale na różnych imprezach w kraju i nie tylko. Także bardzo duża frekwencja moim zdaniem i bardzo fajna obsada. Będą płynęli 3 okrążenia wokół żółtych boi i na ostatnim okrężeniu pomarańczową boję pokonają prawym ramieniem, będą musieli wpłynąć w bramę, która jest zakotwiczona przy pomoście i to będzie finisz, koniec wyścigu.
Jaka jest idea tego cyklu?
Chcemy popularyzować spędzanie bezpiecznie czasu nad wodą, pokazywanie, jakim pięknym sportem jest sport pływacki i zachęcanie też ludzi, którzy tutaj zgromadzili się dzisiaj w tysiącach osób do tego, aby jednak swoje dzieci zapisywały na baseny, aby jednak widzieli, że warto korzystać z pomocy instruktorów, aby dzieci czuły się bezpiecznie nad wodą. Ten cel nam przyświeca, oczywiście cel sportowy to jest cel zupełnie inny.
Pan obserwuje zawody przez lorneczkę.
3 liderów widać, wysunęły się naprzód. I 4 trochę tak odstaje za nimi. Widać wyraźnie. Chce pan zobaczyć? 3 żółte czepki.
Podziwia pan ich?
Tak, bardzo. Za taką umiejętność pływania.
Bożkowo po raz pierwszy. Jestem bardzo zadowolony, że Bożkowo pojawiło się w edycji, bo to jest fajne jezioro, trudne do pływania. Mam nadzieję, że mocno nie zafaluje, zawodnicy sobie poradzą. Natomiast to jest jakby najważniejsze dla nas, czyli promowanie, bezpieczeństwo, no i sport.
Poproszę osoby nie biorące udziału, żeby się cofnęły, tak? Dziękuję.
To ściganie w Bożkowie wygrał?
Jakub Muszyński z Wągrowca. Jest ciężko, bardzo mocno końcówkę zarzucili chłopacy. Naprawdę wymagało to pełnych obrotów. Zmęczeni bardzo, zwłaszcza finisz był tak mocny. Pierwsze dwa kółka odpoczywaliśmy, czy patrzyliśmy na siebie, zobaczymy co będziemy robić, pilnowaliśmy się, no i finisz na sam koniec. Wszyscy zostawiliśmy siły na finisz, żeby się ścigać i mi się udało. Sekundy, no jednak wystarczyło.
Drugi linię mety pokonał
Artur Arendt z Łodzi. No co mogę powiedzieć, trzy odprężenia płynąłem sobie luźno, to na samym końcu niestety dynamiki trochę zabrakło, ale spokojnie, jest tylko 3 kilometry, tylko taka zabawa bym powiedział.
Na zegarze godzina 19:27, jeszcze przez nieco ponad pół godziny audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz będzie o tenisie. Co tam w męskim finale Wimbledonu?
No, dzieje się i to dzieje się sporo. Frustracja Nowaka Dziokowicza, ale tu jeszcze nie wszystko przesądzone. Na razie przełamał go Carlos Alcaraz, który w decydującym piątym secie prowadzi 2-1 i ma serwis. No, ale to mam wrażenie jeszcze nie koniec emocji. Tutaj jeszcze może sporo się dziać, ale trudno się dziwić, jeżeli gra numer 1 z numerem 2, obrońca tytułu z pretendentem największym. No to wydaje się, że tutaj panowie jeszcze mogą przez dobrych kilkadziesiąt minut ze sobą rywalizować na kortach Wimbledonu.
To musi trwać. Wczoraj finał kobiecy, czeska Wondrauszawa okazała się lepsza od Tunezyjki Ans Jabeur, natomiast Polka Iga Świątek, liderka światowego rankingu, w ćwierćfinale odpadła z Ukrainką Eliną Świtoliną. Występ Polki Polek, bo też będzie o Magdzie Linet, ocenia były prezes Polskiego Związku Tenisowego, szef sekcji tenisowej AZS-u Poznań Jacek Muzolf.
Duży niedosyt. Wystarczy popatrzeć na statystyki poszczególnych meczy od początku turnieju. No, w pierwszym meczu na Wimbledonie zrobiła 12 nieuczonych błędów, a tutaj chyba 42. No, moim zdaniem zagrała bardzo słabo. Ten progres może był w pierwszych dwóch, trzech meczach, ale tutaj już tego progresu nie było widać. Tak słabo grającej Igi już dawno nie widziałem. Moim zdaniem Świtolina nie grała lepiej niż Bencic. Tam udało się Idze uciec, mówiąc kolokwialnie, spod topora. Tutaj się wydawało też, że po drugim wygranym secie trzeci już będzie łatwy, ale Iga po prostu, no moim zdaniem to znowu w sferze psychiki. Ja nie wiem, czy ta pani psycholog jest szczęściem czy nieszczęściem teraz Igi. Tam chyba jest trochę przesytu pracy z psychologiem. Wydaje mi się, że Tomek Wiktorowski ma coraz mniej tam do powiedzenia i boję się, że może się to, że tak powiem, współpraca zakończyć wcześniej niż później. Oczywiście to są moje domysły, nie mam żadnych informacji, natomiast no, źle to wygląda. No.
Przechodząc już do naszej poznańskiej zawodniczki AZS-u Magdy Linet, trzecia runda, porażka z Belindą Bencic, natomiast ta Bencic się udowodniła, że na trawie grać potrafi, bo też już była w zasadzie, miała dwa meczbole w meczu z liderką rankingu, jakby nie było. Jak pan ocenia ten występ Magdy, tą trzecią rundę w singlu?
Trzecia runda moim zdaniem w głowie się rozegrała u Magdy. W pierwszych dwóch meczach Magda bardzo dobrze się zaprezentowała, zwłaszcza w pierwszym meczu byłem zaskoczony jej poziomem, to był chyba jej najlepszy mecz od Australia Open i wydawało się, że będzie dobrze. W drugiej rundzie sobie też poradziła, natomiast no, Bencic udowodniła, że jest naprawdę znakomitą zawodniczką. No, wyśmienicie wyszkolona technicznie, pięknie trafiała rakietą, piłkę, środkiem rakiety i o to chodzi w tenisie. Duża szybkość dzięki temu osiągana uderzeń. No i tak żeśmy troszeczkę, że tak powiem, żałowali, że ta Magda się tam za bardzo nie postawiła. Ale okazało się, że Bencic jest znakomitą tenisistką i była bliska pokonania Igi Świątek. Moim zdaniem tak wizualnie była lepszą zawodniczką niż Iga na korcie. Ładniej to wyglądało, ale Iga no, się wybroniła. No Magda moim zdaniem no, zrobiła więcej niż plan minimum wykonała. Tak? Szkoda tego debla, bo tam też mogła coś fajnego ugrać.
No właśnie, teraz pewnie krótki urlop, ale bardzo krótki, bo za chwilę ruszają przygotowania i turnieje przygotowawcze przed US Open, a akurat korty twarde to jest coś, co Magda lubi chyba najbardziej, patrząc przynajmniej na dotychczasową karierę i największe sukcesy. No półfinał w Australii, zwycięstwo na Brooklynie, to wszystko na twardych nawierzchniach.
No zdecydowanie tak, no i Magda zawsze miała końcówkę sezonu o wiele lepszą i te punkty, no właściwie ten rok był wyjątkiem, że w Australii dobrze pograła, natomiast jak jeszcze te chińskie turnieje były, to Magda tam właściwie tam zbierała te punkty WTA. Z tego co wiem, no to teraz krótki odpoczynek i praktycznie później chyba poleci już do Stanów i tam się będzie przygotowała do sezonu. Jesteśmy pełni nadziei, że będzie dobrze. Tak jak pan wspomniał, Magda bardzo dobrze się czuje na kortach szybkich, lubi twarde korty i myślę, że możemy się spodziewać sukcesów z jej strony.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznanie. Sporo się dzieje także w świecie sportu. Holender Wout Poels z Bahrain Victorious wygrał po samotnej jak 15 etap Tour de France. Na 24 pozycji uplasował się Rafał Majka. Liderem pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard z ekipy Jumbo-Visma, który wyprzedza Słoweńca Tadeja Pogacara. A tak nieprzypadkowo o kolarstwie teraz państwu opowiadam, bo inny wielki tour, Tour de Pologne, rozpocznie się w Poznaniu w tym roku, dokładnie 29 lipca.
Zbliża się 80. kolarski wyścig Tour de Pologne, który, przypomnę, w tym roku rozpocznie się w Poznaniu. Romuald Szaj, organizator pierwszego poznańskiego etapu, to wszystko wyruszy na trasę 29 lipca w sobotę.
Wystartujemy na Międzynarodowych Targach Poznańskich 29 lipca o godzinie 12. Start ostry za lotniskiem Ławica na granicy miasta Poznania. Skręcamy w prawo w ulicę Rynkową, następnie w ulicę Rzemieślniczą i pędzimy do Suchego Lasu. Tam odbędzie się pierwsza premia lotna, następnie mamy murowaną Goślinę, tam również nastąpi lotna premia. Kolejna miejscowość to Powiedziska, gdzie nastąpi premia specjalna 85 lat Tour de Pologne. Premia lotna w Kostrzyniu i następna premia specjalna w Środzie Wielkopolskiej i to już będzie ostatnia z premii. No i oczywiście meta na samochodowym torze Poznań, który w tym roku obchodzi swoje stulecie. Nie tyle samochodowy tor Poznań, co Automobil Klub Wielkopolski.
Lotne premie, te lotne finisze są punktami, które warto zapamiętać, bo tam będziemy mieli pewnie trochę ścigania o te pierwsze punkty.
Tam będzie prawdziwe ściganie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Będzie walka o każdy jeden punkt na całej trasie Tour de Pologne w tym roku.
Meta na torze Poznań, no to już też wiemy, że za krótki jest ten tor, żeby kręcić pętlę.
Pojadą kolorzy jedną pętlę, czyli dokładnie 4083 metry, ale do tego jeszcze dojdzie wjazd na tor w granicach 400 metrów, także będą pokonywać ponad 4 kilometry na torze Poznań. W zależności od średniej prędkości, jaką kolarze uzyskają, liczymy na to, że w granicach 16.20, 16.40 będą wpadać na metę.
Zanim na metę wpadną kolarze, zawodowcy jadący w Tour de Pologne, tam już się na torze Poznań coś będzie działo?
Tak, będzie się działo od samego rana, o 9.30 będą startowali amatorzy. Tutaj zachęcam wszystkich do udziału w pełnej scenerii 80. Tour de Pologne. Będzie się odbywał ten wyścig dla amatorów, będą oczywiście niespodzianki, będzie można zwiedzać autobusy teamów zawodowych, a tych teamów, przypominam, na tegorocznym Tour de Pologne będzie 24. Także warto wziąć udział w wyścigu amatorów, po wyścigu amatorów będzie Tour de Pologne Junior, no i po tym Tour de Pologne Junior będziemy oczekiwać na najlepszych, najwspanialszych kolarzy zawodowych na świecie.
Pierwszy etap 29 lipca, ale wszystko rozpocznie się dzień wcześniej na poznańskich targach. Jak ta prezentacja będzie wyglądała?
Prezentacja będzie po pierwsze niespodziewana, a po drugie jedyna w swoim rodzaju. Rozpocznie się o godzinie 18 i regułą na wielkich turach jest to, że kolarze na scenę wjeżdżają rowerami. Tu z racji tego, że mamy stulecie Automobil Klubu Wielkopolski, ci kolarze pod scenę będą wożeni z przepięknymi, zabytkowymi samochodami, o co zadbało koło starych samochodów Automobil Klubu Wielkopolski.
To jest nie tylko show, ale też sportowy, merytoryczny wstęp do wyścigu.
To już zaczyna podgrzewać tą atmosferę, która się na następny dzień rozpocznie. Kibice zapoznają się z uczestnikami wyścigu, będą mogli śledzić ich już, znając ich nazwiska i znając liderów poszczególnych zespołów. Także też zapraszam mieszkańców Poznania na tą prezentację, która odbędzie się na Placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tak jak wspomniałem, 28 lipca w piątek o godzinie 18.
Wróćmy jeszcze na chwilę na trasę pierwszego etapu. Wielkopolska jest niby płaska, ale jest parę miejsc, gdzie można pod górkę pojechać.
Tak, w Suchym Lesie będzie jedyna właściwie premia górska. Nie spodziewam się tam żadnych ucieczek. Przyjmujemy, że to będzie etap płaski, za to będzie etapem bardzo szybki. wszystkim.
Jakaś ucieczka potrafi się urwać, pokazać się na lotnych finiszach, którą na końcu i tak pewnie ten peloton wchłonie.
Tak, tak, i tego samego spodziewamy się tutaj. Już na pierwszych kilometrach na pewno oderwie się jakaś grupa zawodników, która wyrobi sobie przewagę, ale ta przewaga, podejrzewam, nie będzie zbyt wielka, minutę, dwie, góra, trzy minuty, a peleton ileś kilometrów przed metą, nie wiem, 10, 15, 20, to już zależy od zespołów, na pewno dogoni tą ucieczkę i spodziewamy się całego peletonu na mecie.
Kolarzy w Wielkopolsce pożegnamy w niedzielę 30, drugi etap.
30 kolarze startują z Leszna z metą w Karpaczu na Orlinku.
A potem jazda na Śląsk, Zabrze, Katowice. W Katowicach jazda indywidualna na czas, a wyścig zakończy się ostatnim etapem w Krakowie, bo jak mówi Czesław Lang, Kraków i Planty jest dla Tour de Pologne jak pole elizejskie dla Tour de France. Czekamy z niecierpliwością na Tour de Pologne, który rozpocznie się w Poznaniu prezentacją 28 i pierwszym etapem 29 lipca. Za 20 minut godzina 20, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań do godziny 20. Po piosence będziemy mówić o piłce ręcznej. Złożymy wizytę w klubie sportowym Grunwald Poznań.
To dość niecodzienna metoda na to, by pozyskiwać fundusze na działalność klubu sportowego. Być może poznański Grunwald będzie pionierem, jeśli chodzi o piłkę ręczną, a być może także o cały wielkopolski sport. Prezes wojskowych Jakub Pochopień. Zarejestrowaliście się w serwisie Patronite. No, zacznijmy od początku. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby właśnie w ten sposób pozyskiwać środki na działalność?
No, muszę przyznać, że sam wspieram kilku twórców YouTube'owych na portalu Patronite. No i stąd ta decyzja, żeby czemu by nie spróbować zgłosić naszego klubu i zgromadzić jakiś tutaj środków od kibiców, od społeczności kibicowskiej piłki ręcznej w Poznaniu. Działamy nieszablonowo od samego początku, także uważam, że ten pomysł jest bardzo ciekawy i będziemy próbowali rozwijać to.
Tym bardziej, że ta społeczność zgromadzona wokół Grunwaldu jest całkiem spora jak na poznańskie warunki sportów halowych. Macie grupę zagorzałych kibiców, a Patronite działa w ten sposób, że nie trzeba wcale jakichś wielkich składek miesięcznych. Wystarczy drobna kwota 10, 15, 20 zł. No i z tego efektem skali może zrodzić się miesięcznie już całkiem niezła wpłata.
Myślę, że dla każdego znajdzie się tam próg kwoty, który może zasilić zespół, klub. 10, 25, 50 zł i tak dalej. W związku z tym pojawiają się odpowiednie nagrody, bonusy, konkursy, także myślę, że jest to ciekawa forma, która może zachęcić kibiców do tego, żeby zbliżyć się do klubu i czuć się twórcą, kimś, kto ma realny wpływ na to, jak ten klub i zespół się buduje.
Zastanawiam się, czy robiliście już takie wyliczenia, badania, rozeznania, jak dużych wpłat możecie się spodziewać, czy tak naprawdę sami trochę wchodzicie na zupełnie nieznane wody i zupełnie nie macie pojęcia, jak dużego odzewu możecie się spodziewać?
Absolutnie takich badań nie było. Poszliśmy tutaj z duchem wiatru i zaczęliśmy działać przed nowym sezonem. Prawda jest taka, że oprócz tego, że chcemy budować tą społeczność wokół klubu i zachęcać ludzi do tego, żeby razem z nami budowali zespół, to fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach ciężko o środki i tutaj to, że w grupie siła może udowodnić, że każde 10, 20 czy 50 zł może spowodować, że ta zaliczka dla klubu będzie spora i na to liczymy. Natomiast nie mam absolutnie żadnej wiedzy, jaka to grupa może być. Liczę, że będzie ona spora i że uda nam się uzbierać jakąś fajną kwotę na to, żeby realizować nasze cele.
Ten pierwszy sezon po takim zmianie szyldu, przejście na spółkę, powiedzmy wprost, średnio udany mimo wszystko od strony sportowej. Pewnie gdzieś już robiliście takie narady, wnioski, te mityczne sportowe wnioski zostały wyciągnięte, ale też z drugiej strony przed nowym sezonem mocno się wzmacniacie. Doświadczeni zawodnicy przychodzą, na pewno jeden z nich, prawda?
Dokładnie, no bardzo cieszy przyjście Adama Pacześnego, zawodnika, który 15 lat grał w polskiej ekstralidze. Tak, sezon sportowo średnio udany, natomiast była to wielka nauka dla nas. Prowadzenie klubu sportowego nie jest niczym łatwym, natomiast wiedza zdobyta w tym sezonie na pewno zaprocentuje w przyszłym. Już szykujemy się, budujemy skład i uważam, że w tym sezonie pokażemy się z lepszej strony sportowej, a my jako zarząd i społeczność okołokibicowska i klubowa, tu organizacyjna, dołożymy jeszcze więcej od siebie, żeby te mecze i nasza gra była atrakcyjniejsza.
Początek poprzedniego sezonu mieliście specyficzne, bo te pierwsze kolejki musieliście rozgrywać poza swoim domem. Teraz już tej przeszkody nie będzie i zastanawiam się, czy deklaracje przedsezonowe będą także takie odważne jak w zeszłym roku, że walczycie o awans i to się przede wszystkim liczy, o awans do Ligi Centralnej.
Powiem tak, no dzisiaj troszeczkę będziemy spokojniej do tego podchodzić, bo trwa dalej przebudowa tego zespołu, wchodzi 5-6 juniorów MKS-u Poznań do naszego zespołu. Także ja osobiście celuję w pierwszą trójkę, ale nie ukrywam, że zajęcie pierwszego miejsca byłoby najlepsze dla nas. No i o tym z zawodnikami też rozmawiamy, natomiast nie budujemy już tej presji. Troszeczkę może ona tutaj nas przygniotła, może niekoniecznie to było dobre, natomiast teraz działamy w inny sposób, budujemy od początku, spokojna głowa i do przodu.
Kiedy zaczynacie przygotowania, jak one będą wyglądały i z jakim trenerem, bo nad tym też zastanawiają się kibice.
Trener Michał Tusz zostaje z nami przy wsparciu tak doświadczonego zawodnika jak Adam Pacześny. Mam nadzieję, że uda im się wycisnąć jak najwięcej z tych chłopaków, bo jest to zdolna grupa, natomiast trzeba to poukładać troszeczkę inaczej, na nowo. Chłopacy już trenują, mają rozpiskę indywidualną, codziennie muszą raportować to, co robią, natomiast spotykamy się wspólnie 1 sierpnia i zaczynamy już tak na ostro.
O sportach walki na koniec naszej audycji, jeszcze w kontekście Igrzysk Europejskich, które w Krakowie niedawno się odbyły, bowiem 5 medali zdobyli podczas tychże Igrzysk polscy kickbokserzy w formule Full Contact. W sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski jest Wojciech Kirsztajn, na co dzień pracujący w klubie KKS Sporty Walki Poznań.
Wiadomo było, że tutaj no, nie ma już przypadkowych gości, nie ma przypadkowych losowań. Zawsze można było trafić, no, powiedzmy teoretycznie, raz lepiej, raz gorzej, no, ale nie na zasadzie, że hura, bo mamy łatwą przeprawę. Każdy musiał wykonać swoją robotę i to jest ten efekt. Przygotowania były bardzo intensywne, żeśmy przeanalizowali wszystkich zawodników, każdego zawodnika. Pod tym kątem było zgrupowanie w Zakopanem przez tydzień. No i generalnie przyjął to rezultaty.
Rozmawiałem na ten temat z Karoliną Jują a propos statusu kickboxingu, tego, że no, ten status jest dosyć specyficzny, to znaczy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał to jako za dyscyplinę olimpijską, ale jeszcze nie włączył do programu igrzysk najbliższych w Paryżu. Zastanawiam się, jak sami sportowcy z takiego pańskiego punktu widzenia do tego podchodzą. To perspektywa, że być może do Los Angeles uda się do tego programu wskoczyć, to w jakiś sposób chociażby młody na Rybek zachęca, żeby trenować kickboxing?
Powiem tak, przejście do Igrzysk Olimpijskich jest to proces, który trwa już ładnych parę lat. Byliśmy poddawani, no, prawie jak Herakles przy 12 pracach, więc dopięliśmy wszystko, ze wszystkiego zdaliśmy egzamin, w wielu przypadkach naprawdę bardzo celująco z punktu widzenia MKOL-u. Decyzja ma zapaść podobno we wrześniu, więc trudno powiedzieć, na ten moment to na pewno nie oddziałuje to w żaden sposób na zawodników, szczególnie tych młodych, dlatego że oni nic nie wiedzą o tych wszystkich kulisach tego procesu. Nawet my, mając świadomość, że jedziemy na Igrzyska Europejskie, że to jest impreza pod auspicjami Europejskiego Komitetu Olimpijskiego, no i de facto MKOL-u, też no, byliśmy w ciężkim szoku. To jest zupełnie inny wymiar, można powiedzieć, zupełnie inny świat, zupełnie inny poziom do tego, co żeśmy do tej pory przeżyli. Proszę mi wierzyć, no, jeździmy już ładnych parę lat, mamy już, tak powiem, w swojej bibliotece wspomnienia z naprawdę wielu mistrzostw Europy i mistrzostw świata, a to, co się działo w tym roku, no po prostu to jest jak gdyby, no, skok nad przestrzeń, bym powiedział.
Metodą do tego, żeby przygotowywać się i liczyć na to, że wkrótce faktycznie kickboxing na igrzyskach się pojawi, jest trenowanie tego pięknego sportu, chociażby w klubie KKS Sporty Walki Poznań. Już kilka materiałów na ten temat w naszych audycjach także było, natomiast przypomnijmy, ile osób tutaj w tym klubie na co dzień trenuje kickboxing, jak często te treningi się odbywają, no i co trzeba zrobić, żeby się zapisać?
Powiem tak, nie prowadzimy ścisłej ewidencji, bo wiadomo, tutaj wszystko rotuje. Nie mamy jakich. Zawodnik przychodzi, zawodnik odchodzi, ale jednocześnie większy wymiarze przychodzą i zostają. Zakładam, że we wszystkich grupach, każdy, kto tu przychodzi, również włączam to zajęcie indywidualne, tak pewnie nie skłamię, jak powiem, że to we wszystkich grupach krąg zainteresowań jest około 150 osób, którzy tu bardziej lub mniej regularnie przychodzą do nas i tu spędzają czas.
Trzymamy kciuki za fighterów z klubu KKS Sporty Walki i reprezentacji Polski w formule full contact kickboxingu, ale zostawmy sporty walki, chociaż tenis to też jest walka, ale chyba bardziej dżentelmeńska. Zakończył się finał w Wimbledonie?
No nie wiem, czy była aż tak mocno dżentelmeńska, na pewno była zacięta, bo to spotkanie trwało blisko 5 godzin, ale ostatecznie
jak chyba... ktoś rakietę rozwalił, tak?
Tak, słyszałem, że Dziokowicz podobno tak tutaj, nasz realizator Łukasz Kurzawski, który jednym okiem podglądał na to, co dzieje się w zachodnim Londynie na kortach Wimbledonu, donosił, że Nowak Dziokowicz rakietę swoją zepsuł. Trudno się dziwić, bo to jego porażka dość niespodziewana. Ta dominacja Nowaka Dziokowicza na trawiastych kortach została przełamana przez światową jedynkę, przez Carlosa Alcaraza, który po pięciosetowym morderczym boju ostatecznie z Nowakiem Dziokowiczem wygrywa. No ale to nie wszystko, co działo się dzisiaj w sporcie. Działo się chociażby także na stadionach lekkoatletycznych. Natalia Kaczmarek z czasem 49 sekund 48 setnych wygrała bieg na 400 metrów, ustanawiając swój rekord życiowy podczas memoriału Kamilii Skolimowskiej, zaliczonego do cyklu Diamentowej Ligi. To rekord meetingu i drugi wynik w historii polskiej lekkiej atletyki. Szybsza była jedynie Irena Szewińska. W rzucie młotem najlepszy Wojciech Nowicki z wynikiem 80 metrów 2 centymetry. Trzecia na 100 metrów była Ewa Swoboda z rekordem życiowym 10,94. Sprinterka zbliżyła się na 0,01 sekundy do rekordu Polski Ewy Kasprzyk z 86 roku. Dziś ciekawie będzie także w Stanach Zjednoczonych, w Arlington w stanie Teksas. Polskie siatkarki powalczą z gospodyniami o brązowy medal Ligi Narodów w finale, który w nocy czasu polskiego się rozegra. Chinki zagrają z Turczynkami, a ten mecz Polek o brązowy medal o godzinie 21 czasu polskiego. Bartosz Zmarzlik wygrał drugi tegoroczny finał indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, który odbył się dzisiaj w Pile. Lider klasyfikacji generalnej Speedway Grand Prix w finale wyprzedził Macieja Janowskiego i Patryka Dudka. Czwarty był Jarosław Hampel. No to jeszcze rzut oka na to, co dzieje się w Łodzi. Tam zaległy mecz pierwszej ligi pomiędzy Orłem a Argetmalesą Ostrów. Na razie po 11 wyścigach ostrowianie prowadzą 35-31.
Kończymy audycję w sportowym rytmie, która wróci za tydzień od godziny 18.05 do 20, ale w nadchodzącym tygodniu dużo sportu na antenie Radia Poznań. Oprócz naszych tradycyjnych serwisów o stałych porach po kolei. We wtorek od 21.05 Sportowa Arena, w studiu goście przedstawiciele poznańskiej Warty. W czwartek o 17.15 jak w każdy czwartek magazyn Kolejosz, czyli wszystko jeszcze więcej o Lechu Poznań. I będzie to już za 5.12, jeśli chodzi o nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy, bowiem w piątek meczem Warty z Pogonią w Grodzisku Wielkopolskim rozpocznie się sezon 23-24. Spotkanie Warty z Pogonią w Grodzisku w piątek o godzinie 18. Transmisja na antenie MC Radia na 127 FM. Natomiast 22 w sobotę o godzinie 20 Lech Poznań zagra w Gliwicach z Piastem. To będzie pierwsze ligowe spotkanie Kolejorza w tym sezonie i transmisja meczu Kolejorza na antenie Radia Poznań. I tak będzie w tym sezonie, jak w poprzednich sezonach było. Warta w MC Radiu, Lech Poznań w Radiu Poznań. Dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję już realizujący audycję Łukasz Kurzawski oraz pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia.